Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Pamiętaj ty, Sytońku,
płytrze pciu powiedz co.
Właśnie tobie przydam, pamiętaj, że nie bida, ale pijąc to nieszczęści.
O!
Kto ma forsy, temu zdaje się, że u król żyje, pije i przystawia tym pusty przy nim ból.
A gdy nagle forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Klęka, kwęka, to zostaje mu potny forsie żal.
A my, a opłat swaj, nie mamy nich, a mamy raj. Na nic nie złapie zło, utrać jak nie masz co.
Jak już zima, tu martwimy się, a cieszymy się jak już maj.
I te świat gulamy sobie tak razem oba swaj.
Pamiętaj ty, Sytońku,
pojdź szepciu, powiedz co.
Że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony sto. Kto ma forsy, ten kolegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kuchany, żyją, piją tym, gdzie się tylko da.
A ty nagli forsa, skończy się wtedy, pisze ci na nim psy. Niech go nie zna, niech nie kocha, bo to nie to, co my.
Bo my, a opat swaj, to tak niech nie ma cały kraj.
To tak jak innych sto.
Jak już zima, tu martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ale zawsze wszędzie ty ja razem opat swaj.
Usłyszeli Państwo przed chwilą piosenkę z filmu Będzie lepiej z 1936 roku w wykonaniu Kazimierza Wajdy, Szczepka i Henryka Fogelfengera, Tońka. I my, dwa obacwaj, witamy Państwa w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Przez ostatnie tygodnie w naszych audycjach poruszaliśmy temat rzezi wołyńskiej, ukraińskiego ludobójstwa, którego ofiarami byli przede wszystkim Polacy żyjący na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Kulminacja mordów miała miejsce 80 lat temu, w lipcu 1943 roku. Do podsumowania rocznicowych uroczystości wrócimy w drugiej części audycji, w której porozmawiamy także o powojennej sowietyzacji Wołynia.
Pozwolą Państwo, że wrócimy jeszcze na chwilę do piosenki My dwaj, oba cwaj, ponieważ 16 lipca 1933 roku, a więc 90 lat temu, rozpoczęła nadawanie na antenie ogólnopolskiej Polskiego Radia Wesoła Lwowska Fala, właśnie ze Szczepkiem i Tońkiem. Do 1937 roku, a potem pod nazwą Tajoj, do września 1939 audycja gromadziła w niedzielne wieczory przed radioodbiornikami w całej Polsce około 6 milionów słuchaczy.
Juliusz Petry, dyrektor lwowskiej rozgłośni, dał zgodę, a realizacji podjął się z nieprawdopodobnym, jak się okazało, sukcesem urodzony w Stanisławowie, a mieszkający we Lwowie, Wiktor Budzyński, autor dialogów, piosenek i skeczów. Znawcy tematu wiedzą, że nie wszystko szło gładko, szczególnie po 1935 roku, ale o tym opowiemy przy innej okazji. Posłuchajmy wspomnień o Wesołej Lwowskiej Fali Alfreda Schica, kompozytora i pianisty, twórcy melodii m.in. do Czerwonych Maków na Monte Cassino oraz Włady Majewskiej, piosenkarki i parodystki.
W każdą niedzielę o godzinie 9 wieczorem głośniki całej Polski nastawione były na jedną tylko falę. Nie pamiętam, na jakiej była długości, ale wiem, że była wesoła, bo była lwowska. Kiedy pewny siebie Szczepku i naiwny, a czupurny Tońku puszczali w świat perły swojego humoru, nie tylko głośniki całej Polski pękały ze śmiechu, ale i my wszyscy w studiu wraz z zaproszonymi gośćmi zalewaliśmy się łzami. Duszą i spiritus mowę z wesołej fali był Wiktor Budzyński, ten świetny mikser najwytrawniejszych koktajli humoru, który dosłownie dwoił się i troił w pracy.
Połowa albo więcej niż połowa zespołu była z wykształceniem uniwersyteckim. Na razie się roiło od prawników. Magister Mondrer, magister Włada Majewska, magister Halski, magister Wiktor Budzyński, magister Henryk Fogelfejger, czyli Tońko, sami magistry. To już nie można było wytrzymać, nie było w ogóle innego tylko z tym, ale to wcale nam nie przeszkadzało być aktorami. Pierwszy był Petry. Na drugim miejscu uplasowałabym tę parę, która zrobiła pod koniec, tuż przed wojną, dużą karierę filmową. Tońko i Szczepko. Szczepko, ten ostatni, był także speakerem Polskiego Radia i tak mówiąc po lwowsku, nastał do rozgłośni gdzieś w 1934 jako speaker. Po nich dałabym Aprikosa, Kranca i Monderera, które robili szwoncesowe duety, bardzo polityczne, które pisał dla nich Budzyński.
Ratle, mamle, boble, gaj, wszystko krzyczy, bandzie graj, Mojszy, Lejbuś, Aaron, Zon, Isa, Gruba, Berta, Kon, ajwaj, 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 mir, nasza banda, Iszeńkir, ta banda, w Lwowie ślicznie gra, ta banda, w Lwowie ślicznie gra.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, ze Lwowa przeniesiemy się teraz do Wilna i na Wileńszczyznę, gdzie uczczono 79. rocznicę operacji Ostra Brama. Uroczystości odbyły się w Wilnie, Kalwarii i Kolonii Wileńskiej, także w Miednikach, a zakończyły się 13 lipca w podwileńskich Krawczunach.
To było pokolenie, które definiowało polskość jako umiłowanie wolności.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Umiłowanie niepodległości ojczyzny ponad wszystko. To było przecież pokolenie wychowane w tym duchu przez syna ziemi wileńskiej, marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj oddajemy hołd cieniom przodków, ale to dzisiejsze spotkanie to także okazja, aby podziękować wszystkim Polakom mieszkającym tu na ziemi wileńskiej za pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, za pielęgnowanie pamięci o naszych bohaterach, za to wszystko, czego dzisiaj też jesteśmy uczestnikami, czyli pamięć o bohaterach naszej wolności. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Waldemarowi Tomaszewskiemu i wszystkim działaczom Związku Polaków na Litwie właśnie za te wszystkie działania, które pozwalają nam przetrwać jako naród, jako wspólnota, ponieważ nie można budować tożsamości narodu bez pamięci. Nie można budować przyszłości bez pamięci o przeszłości. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę z Państwem dzisiaj się spotkać w tym szczególnym miejscu dla polskiej historii, ale też w szczególnych okolicznościach, ponieważ znajdujemy się tutaj, jesteśmy tu w Krawczunach jako przedstawiciele kilku pokoleń. To jest niezwykle ważne, że ta uroczystość ma charakter i wymiar międzypokoleniowy, że są z nami ostatni weterani Armii Krajowej z Wileńszczyzny. Dziękujemy za tę obecność. Są ostatni świadkowie historii sprzed 79 lat.
Ludzie zaczęli stawić opór, bo okupant, jeden okupant drugiego mieniali.
Kapitan Stanisław Poźniak, prezes klubu weteranów Armii Krajowej w Wilnie.
I każdy znęcał się. Na przykład te normy dawali płacić, a kto nie, Niemcy. Kto nie wypłaci, to rozstrzeliwali w czasie nie naznaczonym. To dla mnie znaczy duże, wielkie znaczenie, ta Armia Krajowa i te Krawczuny. No to wszystko, ludzie nie myśleli o niczym, ani o sobie, ani o swoim dobytku, szli опор ставить врагові, бо ж було отиля мілісьми врагов, і тиля знецалися над нами, або так смерть, або так життя не було. Ну і от так то, такі то були часи. Но честь і хвала богатирам тим, які віддали життя за нашу Віленщизну і Польську. Ну, нех Бог їм дає небо і щастя вічне.
Pierwsza połowa lipca obfitowała w Wilnie i na Wileńszczyźnie w wiele wydarzeń i to nie tylko rocznicowych, o których opowie nam redaktor Walenty Wojniło z portalu informacyjnego wilnoteka.lt.
Tak jest, witam serdecznie kolegów redaktorów i wszystkich naszych słuchaczy, których pewnie latem na Pomorzu jest kilkakrotnie więcej niż zwykle, bo i w Wilnie pojawiło się więcej gości, szczególnie podczas niedawnego szczytu NATO, gdy to przez kilka dni oczy całego świata były skierowane właśnie na stolicę Litwy. Chyba po raz pierwszy w naszej 700-letniej historii przybyło tu jednocześnie aż 40 przywódców państw, 50 oficjalnych delegacji różnego szczebla, 1000 polityków, 2000 ważnych gości, prawie tyluż dziennikarzy, w sumie ponad 5000 uczestników. O wynikach tego historycznego zjazdu już nie będę wspominał, bo chyba wszyscy zainteresowani wiedzą. Zamiast Ukrainy postanowiono przyjąć do sojuszu Szwecję, co w stolicy Jagiellonów oraz Wazów można uznać za kontynuację pewnej tradycji. Wszak ślub Katarzyny Jagiellonki z Janem Wazą, który legł u podstaw nowej dynastii Rzeczypospolitej, odbył się właśnie w Wilnie. Tuż przed szczytem Litwę odwiedził z 3-dniową wizytą także prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. W Pałacu Balińskich-Śniadeckich w Jaszunach spotkał się nawet z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Sypnął orderami, ale sprawy wileńskich Polaków jakoś mocno do przodu z tego powodu nie ruszyły. Wiadomo, teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo. Solidarność od morza do morza i nawet do Trzeciego Morza, więc może polskimi problemami uda się zająć za rok, gdy, jak zapowiedział prezydent RP, Polska i Litwa uczczą 30-lecie traktatu polsko-litewskiego, który właśnie miał zapewnić prawa mniejszości narodowych, jak na przykład pisał w nią nazwisk. Co prawda, litewski Trybunał Konstytucyjny ostatnio uznał, że przyjęta przed rokiem ustawa zezwalająca na pisownię polskiego W w nazwiskach nie jest sprzeczna z konstytucją Litwy. Ale co ze znakami diakrytycznymi, wciąż nie wiadomo. Litewscy Polacy nie tracą jednak nadziei. Robią swoje, jak podkreślił mer Solecznik Zdzisław Palewicz. Dlatego absolwenci polskich szkół bez krępacji wyszli polonezem na plac katedralny w Wilnie, jak też na główny plac Solecznik. Aż 142 pary z 6 polskich gimnazjów, czyli szkół średnich Wilna, w ten sposób uczcili odbiór świadectwa dojrzałości. Zwykle potem młodzież udaje się na bal maturalny, a że bale, nie tylko studniówki, w polskiej tradycji rozpoczyna się polonezem, to już od kilku lat młodzi Polacy w pełnej gali, kreacjach jak do ślubu, wychodzą polonezem na główny plac Litwy. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, zapraszam na portal lub do YouTube'a albo Facebooka Wilnoteki. Choreografia tego tańca z okien dzwonnicy katedralnej wygląda wspaniale. I tym zaproszeniem żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia na falach Radia Gdańsk albo do zobaczenia w Wilnie.
Dziękujemy za informację i zapraszamy do wysłuchania kresowego kalendarium historycznego. Już jest z nami redaktor Daniel Wojciechowski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 17 lipca 1932 roku w Lwowie urodził się Wojciech Kilar, polski pianista, kompozytor muzyki poważnej, religijnej i filmowej. Natomiast 18 lipca 1927 roku w Podhajcach urodził się Tadeusz Łomnicki, polski aktor, reżyser i pedagog. 18 lipca 1570 roku otwarto w Wilnie Kolegium Jezuitów, przekształcone przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński, jedyną przez lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uniwersytet, zamknięty po powstaniu listopadowym, odrodził się w 1919 roku. Do wojny funkcjonował jako Uniwersytet Stefana Batorego. 20 lipca 1926 roku zmarł Feliks Dzierżyński. Tą postacią trudno się chwalić, ale o zbrodniarzu w negatywnym kontekście należy pamiętać. Polski i radziecki komunista z Kresów, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa, Czeka, GPU i OGPU. Symbol krwawego terroru. Niestety był Polakiem i do tego pochodzenia szlacheckiego, urodzonym w 1877 roku w majątku Oziębłowo, późniejsze Dzierżynowo. Było to w Puszczy Naliborskiej, na dzisiejszym terenie Białorusi. Feliks miał 8 rodzeństwa, z którego część wymordowali bolszewicy, podczas II wojny światowej Niemcy natomiast. Interesującą postacią była druga siostra Feliksa, Aldona, do której do końca życia pisał pełne miłości listy. Ona zaś robiła mu wyrzuty z powodu jego czynów. Syn Aldony był adiutantem Józefa Piłsudskiego, a ona sama w czasach Polski Ludowej poświęciła się pomocy dla byłych żołnierzy Armii Krajowej. Świadoma zbrodni dokonanych przez brata, do końca życia zamawiała mszę za jego duszę, czytamy na portalu kresy24.pl. 22 lipca 1917 roku, czyli 105 lat temu, brygadier Józef Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnkowski zostali przez władze pruskie osadzeni w gdańskim więzieniu, w mieście, które było wtedy miastem przyfrontowym. Przy Kurkowej jest nawet cela, w której siedział przyszły marszałek Polski. Zaczęło się wszystko od kryzysu przysięgowego. W lipcu 1917 roku żołnierze Legionów Polskich, walczący do tej pory po stronie Austro-Węgier, odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austro-Węgier i Niemiec, więc Niemcy internowali w obozach legionistów, a do przyfrontowego wówczas więzienia w Gdańsku trafili dowódcy, brygadier Józef Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnkowski. Stąd osadzeni trafili do twierdzy w Magdeburgu. A jeżeli chodzi o miejsce, w którym znajdował się marszałek Piłsudski, to Związek Piłsudczyków w Gdańsku nie pozwala o nim zapomnieć. Co roku przedstawiciele tego związku spotykają się właśnie przy Kurkowej.
To było kresowe kalendarium historyczne. Ostatnia informacja o Józefie Piłsudskim przypomniała mi przedwojenną piosenkę, do której słowa napisał wspomniany dziś kilkukrotnie Wiktor Budzyński. Przed Państwem chór Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej, a my usłyszymy się ponownie za kilka minut.
Jest w Polsce tylu szarych żołnierzy, naszych żołnierzy kochamy dziś. Jest siwy żołnierz tam w Belwederze, do niego bierze dziś polska myśl. W jesieni wieku, jak w piękne lato, piosenka wspomnienie niechaj mu śle. Niech się nikt dzisiaj nie gniewa za to, gdy piosenka prostą okaże się.
Taki czarny pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, z legionami poszedł mój na krwawy trud. Nie miał odznak akcelwantów, nie miał sztabu adiutantów, ale pierwszy miał już przyszły Wisły wielki cud. Miał huzarię, ale za to nie miał koni. Męstwa skrzydła każdy żołnierz jego miał, miał jonaków, ale nie miał wcale broni. Lecz przed czarnym panem, przed wąsami, każdy grzał.
Minęły lata walki z noje, radosnej pracy on rzucił zew. Marszałku, trudy i prace twoje przykładem zawsze w nas budzą krew. Tyś się nie zmienił, może czas tylko z czarnego pana czern dawno star. To nic ty siwym z panem, z tą chwilką, na cześć siwizny przyjm wiosnki dar.
Taki siwy pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, żyje z nami dzisiaj w wolnej Polsce on. Upamiętał lat mizerię, dał mu dużo kawalerii, artylerią i lotników skrzysiał nasz podgon. A tak czarny wąsy lat mu pokrył szlonem. Z ojca dziadkiem zamianował go już Bóg. Niech się cieszy długie lata pracy plonem. I przed siwym panem, przed wąsami nie drży.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ze skał poczajowa caryco, ubrylantowana słowami wieszczów i żebraków. Najpiękniejsza z gwiazd Ukrainy, ławro Chrystusa. Królewska, carska, niebiańska, ukoronowana papieskimi koronami, módl się za nami. Zmożnego Berdyczowa karmelitanko święta, twierdzo rycerzy serc i honoru polskiego, ryngrafie najzłodszy, płacząca, zaginiona, za tobą oczy patrzą, serca się łamią. Hetmanko Podola i Wołynia, wrócona światu z świętymi murami, pani zwycięska, módl się za nami. Różańcu łez i miłości z słynnego Podkamienia, odpustowa, pątnicza, pomocna na wzgórzu, niegdyś dzwonami witająca pielgrzymów ziemi, chlebie sierot, tarczą w lęku, któraś łask płaszczem osłaniała Podkamień, ostatnie drzwi przed banderowcami, progu, w którym śmierć męczennicy przyjęli z modlitwą, ostatnie namaszczenie. Łaską miłosierdzia obdzielałaś konających na dziedzińcu Jerozolimy. Podkamieńska Pani, módl się za nami.
Wysłuchali Państwo fragmentu litanii wołyńskiej do słów Krzysztofa Kołtuna. Litanii, którą skomponował i zaprezentował 8 lipca w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku Krzesimir Dębski. Witamy Państwa po przerwie w drugiej części Kresowego Saloniku.
Jesteśmy po głównych rocznicowych uroczystościach wołyńskich, zarówno tych centralnych w Warszawie, jak i w wielu miastach Polski, także na Pomorzu. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom, uczestnicząc w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku, premier polskiego rządu złożył kwiaty i zapalił znicze w miejscach nieistniejących polskich wsi, Ostrówki i Późniki w dawnym powiecie buczackim. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas mszy w Parośli w dawnym powiecie sarneńskim, zaapelował o pojednanie i przebaczenie.
W przestrzeni publicznej padło wiele słów. Pojawiło się wiele komentarzy dotyczących obchodów tegorocznej 80. rocznicy mordów, stosunków polsko-ukraińskich, budowania wzajemnych relacji. Swoją refleksją na ten temat podzielił się z nami telefonicznie pan Ryszard Rusiłowicz, mieszkaniec Gdańska, potomek ofiar zbrodni wołyńskiej.
11 lipca minęło 80 lat od tragedii na Wołyniu. Spodziewaliśmy się, potomkowie, którzy przeżyli tą tragedię wołyńską, spodziewaliśmy się, że w 80 lat po tym dramacie władze Polski i Ukrainy postanowią podjąć jakąś decyzję zezwalającą na odblokowanie czynności związanych z ekshumacją szczątków ofiar, no i upamiętnienia ich tam na miejscu, czy ewentualnie w Polsce. Niestety nic takiego się nie zdarzyło. Znam te wszystkie uroczystości w Warszawie z opowieści moich znajomych. No i na placu wołyńskim przemawiał premier Morawiecki. Miał zupełnie przyzwoite przemówienie, ale przedstawiciel Ukrainy nie zabrał w ogóle głosu. Ja natomiast brałem udział w uroczystościach w Gdańsku 8 lipca w Bazylice Świętej Brygidy. Odbył się koncert poświęcony ofiarom Wołynia. Dyrygentem i kompozytorem był Krzesimir Dębski, który razem z orkiestrą i chórem kameralnym wykonali litanię wołyńską, której autorem tekstu jest Krzysztof Kołtun. Przepiękny to był utwór, zarazem dramatyczny w swojej wymowie. Utwór, który dźwięczy mi jeszcze w uszach do dnia dzisiejszego. Organizatorem tych uroczystości było Muzeum II Wojny Światowej Fundacja Pomorskich Kresowian. Natomiast 11 lipca po mszy świętej w Bazylice Świętej Brygidy przy obelisku poświęcony tragedii wołyńskiej delegacje składały kwiaty, były przemówienia m.in. wojewody i przedstawiciela IPN-u. No i był również konsul Ukrainy, ale on również nie zabrał głosu. Także można wywnioskować, że sprawy, o których najbardziej nam zależy, są dalej nierozwiązane. Episkopat Polski i przedstawiciele Episkopatu Grecko-Katolickiego nawołują do pojednania i do przebaczenia. Natomiast ja jestem przedstawicielem Kresowian i mam wielki dylemat. Wiem, że moja wiara nakazuje mi przebaczyć, ale z drugiej strony ja oczekuję od potomków bandytów, by oni zrobili jakiś dobry gest w stosunku do nas, rodzaj zadośćuczynienia. Pozwolili nam zabrać szczątki ofiar ludobójstwa. Jak można wywnioskować z tego wszystkiego, co się działo w ostatnich dniach? Tej dobrej woli ze strony Ukrainy nie mam. W związku z tym ja nie bardzo czuję się zobowiązany do oficjalnego powiedzenia: tak, przebaczam Ukraińcom to, co zrobili mojej rodzinie. Ja jestem z tej rodziny, która straciła 6 dzieci i 3 osoby dorosłe, zamordowane w okrutny sposób. W związku z tym, że jestem już bardzo wiekowym człowiekiem i niewiele mi pozostało życia, znalazłem się po tych uroczystościach w bardzo smutnej sytuacji. Zaczynam już mieć małe nadzieje na to, że uda mi się wykonać mój wielki zamiar, marzenie, że ja zabiorę te szczątki mojej rodziny i pochowam je w Gdańsku, w Trójmieście. Dlatego jestem bardzo zasmucony i mam wielki żal do władz Polski i do władz ukraińskich, że nie chcą zrobić tego kroku pozytywnego w stosunku do nas, Kresowian.
Dziękujemy panu Ryszardowi za tę wypowiedź. Polecamy państwu także reportaż 2 lata i 164 dni, w którym pan Ryszard Rusiłowicz opowiada o rodzinnej wołyńskiej traumie, a także o wieloletnich staraniach odnalezienia najbliższych i ich godnym pochówku. Reportaż jest dostępny na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Audycje Manufaktura Reportażu.
Zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy teraz o Wołyniu, ale w innym niż dotychczas kontekście. Naszym gościem jest dr Adam Rafał Kaczyński, autor książki Sowietyzacja Wołynia 1944-1956. Witamy pana w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mamy świeżo w pamięci obchody 80. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. Apogeum rzezi dokonanej 11 lipca 1943 roku na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. W ubiegłym tygodniu gościliśmy autorów publikacji IPN Ocaleni z ludobójstwa – Wspomnienia Polaków z Wołynia. Pan zdecydował się zbadać i opisać powojenne losy tych ziem, ich sowietyzację. Dlaczego?
Tak, zgadza się. W naszej takiej szerokiej świadomości historycznej dzieje Wołynia kończą się tak naprawdę w 1945-1946 roku wraz z wyjazdem z tamtych terenów ostatnich ocalałych z tej wojennej pożogi Polaków. Natomiast w polskiej historiografii ta powojenna historia Wołynia, całego tego regionu, była jedną z takich białych plam, które chciałem uzupełnić. Właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co działo się tam dalej, już po prawie całkowitym usunięciu ludności polskiej z terenów dawnego województwa wołyńskiego.
Okres końca wojny i lat późniejszych, aż do 1952 roku, to masowe deportacje, wysiedlenia i przesiedlenia ludności. Skala i bezwzględność sowieckich działań była ogromna. Czy Polacy, według pana, tak doświadczeni w czasie wojny, stanowili realne zagrożenie dla nowego sowieckiego ładu i w jakim stopniu dotyczyło to innych narodowości na Wołyniu?
Rzeczywiście Sowieci, analizując swoje doświadczenia z czasów pierwszej okupacji z lat 39-41, przekonali się o tym, iż opór stawiany przez Polaków, nawet jeżeli nie ten zbrojny, to ten taki czysto społeczny, czysto ludzki, przeciwko tym ich działaniom mającym na celu właśnie sowietyzację, skomunizowanie tych terenów był na tyle skuteczny, iż postanowiono pozbyć się tych Polaków za wszelką cenę. Stąd właśnie ta akcja nazywana repatriacją, która była tak naprawdę wyrzucaniem wszystkich ze swoich ziem, na których te rodziny bardzo często mieszkały od wielu stuleci. No i w efekcie tych zachęt, w cudzysłowie, tak, zachęty, które polegały głównie na aresztowaniach bądź wywózkach do łagrów, udało się Sowietom w przeciągu tych pierwszych kilkunastu powojennych miesięcy Wołyń niemalże całkowicie zdepolonizować. Tam pozostało około 4 do 5 tysięcy Polaków, najczęściej z jakichś małżeństw mieszanych, ewentualnie były to osoby starsze, które już zdecydowały się, żeby tam pozostać i po prostu dożyć końca swoich dni.
A ile osób opuściło Wołyń?
Jeśli chodzi o te dwa obwody, które przejęły po sobie gros dawnego województwa wołyńskiego, mówimy tutaj o ponad 100 tysiącach osób.
Te zachęty, to brzmi dosyć dramatycznie, można powiedzieć, wyjaśnił pan to, ale proszę jeszcze dopowiedzieć, w jakim stopniu dotyczyło to tych innych narodowości na Wołyniu.
No oczywiście, jeżeli popatrzymy na ten przedwojenny skład narodowościowy Wołynia, to Polacy stanowili tam około 16-17%. Blisko 70% mieszkańców to byli Ukraińcy, którzy tam według tych planów sowieckich mieli na tym Wołyniu pozostać. Była też może niezbyt liczna, bo licząca około 30 kilku tysięcy osób, mniejszość czeska. Natomiast ta mniejszość czeska była bardzo znacząca gospodarczo.
Na Wołyniu mieszkali też Niemcy.
Tak, natomiast kwestia niemiecka to już została rozwiązana w czasie pierwszej okupacji sowieckiej z lat 39-41. Niemcy, tych swoich etnicznych Niemców zamieszkujących te tereny, najczęściej pościągali właśnie w tamtym czasie, kiedy jeszcze te oba państwa, czyli III Rzesza i Związek Sowiecki, byli bliskimi sojusznikami.
Jeden z rozdziałów książki poświęcił pan zwalczaniu przez sowiecki aparat bezpieczeństwa ukraińskiego podziemia aktywnego jeszcze w latach 50. Jakie były działania i efekty tych działań Ukraińców, którzy, jak rozumiem, wcześniej bestialsko mordowali Polaków, potem walczyli z Sowietami, a dziś stawia się im za to pomniki?
Tak, tutaj to był chyba jeden z takich trudniejszych tematów, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na tą współczesną historiografię ukraińską, gdzie przemilcza się w praktyce ten udział w zbrodniach, w kolaboracji z Niemcami, udział w ludobójstwie Polaków. Natomiast na pierwsze miejsce wysuwa się właśnie ten powojenny opór przeciwko władzy sowieckiej. Jeżeli natomiast popatrzymy tak chłodnym okiem na te działania, na te starcia OUN-UPA kontra NKWD i inne siły bezpieczeństwa sowieckie, no to możemy powiedzieć o tym, iż ten opór na Wołyniu został złamany stosunkowo szybko. Na przykład w porównaniu z Galicją Wschodnią, z terenami Karpat. Takie większe oddziały partyzanckie UPA zostały rozbite przez Sowietów już w latach 1944-45. Przy czym Sowieci rzucili tutaj do walki przeciwko tej ukraińskiej partyzance gigantyczne siły. Takim pierwszym wydarzeniem, które zdopingowało Sowietów do podjęcia takich zmasowanych i brutalnych działań, to była oczywiście śmierć generała Watutina, który zginął w zasadzce zorganizowanej przez UPA. Natomiast ta walka prowadzona przez ukraińskie podziemie, ona miała również drugi wymiar, taki czysto terrorystyczny, i ofiarami tego ukraińskiego podziemia bardzo często padali zwykli Ukraińcy. Tutaj szacuje się, iż do roku 1956 na terenie Wołynia, czyli tych obwodów łódzkiego i wołyńskiego i rówieńskiego, życie straciło około 50-60 tysięcy osób, z czego 1/3 to były ofiary właśnie podziemia.
Temat sowietyzacji jest bardzo pojemny, bardzo szeroki. To także zmiana stosunków własnościowych i społecznych na wsi, czyli przymusowa kolektywizacja chociażby, kołchozy, odgórne planowanie, opodatkowanie ludności. Propagandowo władza sowiecka swoje działania uznawała za sukces, natomiast czy tak rzeczywiście było?
Tak jak z sowiecką propagandą, sukces zawsze był tylko w tej propagandzie, natomiast rzeczywistość była zupełnie odmienna. Jeśli chodzi o kolektywizację, to rzeczywiście był to chyba największy dramat tej ludności Wołynia. Pierwsze kołchozy zaczęto odtwarzać już w roku 1945, natomiast było to bardzo trudne ze względu na jeszcze słabość tych struktur władzy sowieckiej, jak i też ze względu właśnie na działalność ukraińskich nacjonalistów, którzy próbowali przeszkodzić w kolektywizacji. Przy czym to przeszkadzanie bardzo często wyglądało w ten sposób, iż mordowano tych, którzy pod przymusem sowieckim do tych kołchozów się zapisali. Taka ta masowa akcja kolektywizacyjna, ona ruszyła już pełną parą w roku 1948. Skolektywizowano ponad 160 tysięcy gospodarstw indywidualnych. No, wyglądało to w ten sposób, iż po prostu odbierano ludziom cały dobytek i majątek. Oczywiście efekt był przerażający. natychmiastowa wręcz pauperyzacja. No, ludzie, jeżeli mieli za darmo oddać ten swój inwentarz, nie wiadomo komu, po prostu te zwierzęta były wybijane i zjadane. Także niesamowity upadek rolnictwa, połączony oczywiście z represjami, gdyż wszystkich opornych, którzy sprzeciwiali się tej kolektywizacji, bądź aresztowano, bądź po prostu wysyłano gdzieś tam dalej na Syberię w trybie administracyjnym.
Żeby stworzyć nowego człowieka, Homo Sovieticus, trzeba było pozbawić ludność wiary w Boga, wyrugować religijność. Komunistyczne represje dotknęły, jak pan opisuje w książce, w niejednakowy sposób cerkiew i kościół katolicki. Znacznie brutalniej postąpiono właśnie z kościołem katolickim.
Tak, wynikało to poniekąd z tego przekonania, iż kościół katolicki jest jednak dużo lepiej zorganizowany, stoi na dużo wyższym takim poziomie moralnym. No i kościół katolicki był związany z Polakami. Oczywiście te represje, one zaczęły się już niemalże po zajęciu terenów Wołynia przez Armię Czerwoną. Takim kulminacyjnym momentem był styczeń roku 1945, kiedy to aresztowano biskupa Szelążka, aresztowano również księdza Bukowińskiego, który był proboszczem katedry w Łódzku. Biskup Szelążek, 80-kilkuletni staruszek, po ponad roku więzienia w Kijowie został wydalony z ZSRR, jak to ładnie wtedy napisano. Pozwolono mu na wyjazd do Polski, natomiast ksiądz Bukowiński otrzymał 10 lat łagrów, po zwolnieniu z których nie mógł już powrócić na zachód sowieckiego imperium, został w Kazachstanie. To chyba jedna z najpiękniejszych historii w ogóle polskiego kościoła, gdyż on tam właśnie na tej zsyłce ościł prawie połowę Syberii i prawie cały Kazachstan. Jeśli chodzi o innych polskich księży, którzy pozostali na Wołyniu, to była ich zaledwie garstka. Najdłużej przetrwał ojciec Serafin Kaszuba, który był proboszczem w Równem. On dotrwał do roku 1958, kiedy to zaczęła się kolejna fala nagonki antyreligijnej zorganizowana już pod rządami Chruszczowa. Jeśli chodzi natomiast o cerkiew prawosławną, to tutaj sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ona była znacznie bardziej liczna. Jeśli chodzi o samo rozbijanie cerkwi, to tutaj Sowietom bardzo ułatwiła ta sytuacja, która miała miejsce w czasie okupacji. A przypomnijmy, iż wtedy doszło do rozłamu cerkiewnego na cerkiew autonomiczną i cerkiew autokefaliczną. Ta cerkiew autokefaliczna popierająca patriarchat moskiewski, większość z tych popów pozostała na miejscu, natomiast ci autonomiczni wycofali się wraz z wojskami niemieckimi, później najczęściej migrując do Kanady. Jeśli chodzi o samo łamanie oporu poszczególnych duchownych, no to tutaj jednak to, iż nasi księża żyli w celibacie, odgrywało chyba kluczową rolę. Czy ksiądz Bukowiński, czy ojciec Serafin Kaszuba, czy inni księża, nawet w razie aresztowania, no oni ryzykowali tylko samym sobą. Natomiast popów szantażowano rodzinami, szantażowano ich dziećmi. Stąd też bardzo dużo odejść od kapłaństwa, ewentualnie właśnie takiego pójścia na współpracę z władzą. W efekcie ta cerkiew prawosławna na Wołyniu, ona przetrwała w takiej szczątkowej formie instytucjonalnej. Natomiast warto wspomnieć o tym, iż zarówno w przypadku prawosławnych, jak i też w przypadku katolików, religia przetrwała w formie właśnie takiej religijności ludowej. Samemu odprawiano nabożeństwa. W przypadku księży katolickich byli to księża, którzy dojeżdżali na Wołyń, odprawiali potajemne msze właśnie gdzieś, bądź z Lwowa, bądź z Podola.
Na początku książki wprowadza pan czytelnika w temat, przypominając historię Wołynia podczas II wojny światowej. W książce jednak możemy także zapoznać się z bogatą bibliografią, archiwaliami, wspomnieniami i opracowaniami polskimi oraz ukraińskimi. Pewnie pan jako historyk też na to zwraca uwagę, ale jak tamte czasy, zarówno wojny, jak i powojennej rzeczywistości, postrzegają historycy ukraińscy?
Jeśli chodzi o podejście historyków ukraińskich do tego okresu powojennego, to przez ostatnie kilkadziesiąt lat mogliśmy obserwować właściwie dominowanie tematu OUN-UPA. Przy czym najczęściej była to taka literatura, która wręcz gloryfikowała właśnie opór stawiany Sowietom, a w ostatnich latach pojawia się coraz więcej opracowań, które zaczynają też sięgać troszeczkę tych innych tematów, takich jak kolektywizacja, takich jak chociażby właśnie mechanizmy instalowania tych urzędów sowieckich na tych terenach. Troszeczkę takich przyczynkarskich artykułów można znaleźć również na temat właśnie gospodarki czy właśnie sowietyzowania tej powojennej kultury. No, niemniej jednak jest to temat cały czas dość słabo opracowany, no, stąd myślę, że ta moja pozycja tutaj wypełnia tą dość poważną lukę nie tylko w polskiej, ale częściowo w ukraińskiej historiografii.
Będąc na obecnej Ukrainie, będąc w archiwach, czy miał pan możliwość rozmowy bezpośredniej z Ukraińcami, z historykami na ten właśnie temat?
Tak, wielokrotnie, przy czym nawet nie tylko z historykami, jeżdżąc po Wołyniu, już od ponad 20 lat po Wołyniu jeżdżę, też zbierałem relacje świadków, bardzo często gdzieś tam od ludzi pozyskiwało się jakieś dokumenty. No, cały ten okres powojenny jest, zwłaszcza te pierwsze lata, gdzieś tam do śmierci Stalina, one są bardzo często przez tych ludzi wspominane dużo gorzej niż sama wojna. Właśnie ze względu na skalę tych represji, tą powojenną biedę, która tam panowała. Natomiast jeśli chodzi o oceny tego okresu, one nie są jednoznaczne. Natomiast nadal jednak pokutuje ten właśnie taki mit bohaterskości OUN-UPA. Oni rzeczywiście dzielnie stawiali opór Sowietom. Natomiast w historiografii ukraińskiej współczesnej stara się właśnie skupiać na tym, tylko i wyłącznie na tym powojennym okresie, pokazywać jak gdyby te pozytywne cechy właśnie tego podziemia, pomijając bądź ewidentnie fałszując właśnie udział tych formacji w zbrodniach przeciwko ludności polskiej, no i również pomijając całkowicie ten okres okupacji niemieckiej i kolaboracyjnej współpracy.
Jeszcze tak na koniec chciałbym się pana zapytać, bo zbierając pewnie materiały do tej książki, no nie wszystkie materiały mógł pan pewnie umieścić. Z czego pan zrezygnował? Czy były jakieś takie tematy, które dzisiaj by pan jako jeszcze kolejny tom umieścił?
Znaczy, starałem się napisać najbardziej przekrojowe, jak tylko się dało, ale głównym problemem historyka XX wieku jest po prostu nadmiar materiałów. Przekopanie się przez te stosy tych sowieckich dokumentów wymagało naprawdę bardzo dużego poświęcenia i ogromnych ilości czasu. A pamiętajmy, iż ta sowiecka dokumentacja jest na tyle specyficzna, iż bardzo trudno z niej wyciągnąć jakieś konkrety. No, wszystkie te oficjalne dokumenty, one zaczynają się od bełkotu. Najpierw mamy stronę, półtorej strony o ostatnim zjeździe partii, postanowieniach i tak dalej. Później mamy troszeczkę jakiejś treści. No i gdzieniegdzie zdarzają się jakieś takie drobne zapisy, uwagi, że wszystko jest dobrze, ale i po tym przecinku tam można znaleźć właśnie te najciekawsze informacje, które chyba najlepiej opisują tą ówczesną rzeczywistość.
Rozumiem, że te informacje znajdziemy w książce Sowietyzacja Wołynia 44-56.
Tak, jak najbardziej zachęcam do lektury. No tutaj można było o tym długo opowiadać. Zresztą cały ten materiał, który jest tutaj zawarty, on by starczył na długi cykl kilkugodzinnych wykładów.
Dziękujemy za spotkanie, że znalazł pan czas dla słuchaczy Kresowego Saloniku. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Naszym gościem był dr Adam Rafał Kaczyński, autor książki Sowietyzacja Wołynia 1944-1956. Trzy egzemplarze tej publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej mamy dla państwa. Jak zawsze prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Numer telefonu bez zmian 601-979-828.
Powtórzę raz jeszcze numer telefonu 601-979-828. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 29 lipca, początek audycji, jak zawsze kilka minut po godzinie 16. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, które zrealizowała Julia Baranowska, posłuchajmy Włady Majewskiej w piosence migracyjnej o czterolistnej koniczynie. Do usłyszenia za tydzień.
Kiedyś graliśmy w zielony i z tych bardzo dawnych dni, kiedy graliśmy w zielony, coś do dziś zostało mi. Pozostała mi pamiątka jedyna, najtruskliwiej o nią dbam. Została mi pamiątka jedyna, którą z Polski jeszcze mam. Zasuszona czterolistna koniczyna, jeno dmuchnąć rozsypałaby się w pył. Ona dzisiaj mi co dzień przypomina, że w maj i że we Lwowie był. Nie wierzyłam oczom prawie, gdy ujrzałam, nie wiem jak, krople rosy w młodej trawie, cztery listki, dobry znak. Cztery listki w srebrnej rosie, czterech listkach cały maj. Teraz losie, 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 ty w zielone ze mną graj. Tak została mi pamiątka jedyna, którą z Polski jeszcze mam. W Londynie przyszła szara godzina, ja w zielone z losem gram. Zasuszona czterolistna koniczyna, z takim żalem dzisiaj patrzę na nią znów. Ona tutaj mi za mgły przypomina lwowską młodość mą i młody Lwów.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.